Dzień dobry wszystkim na kanale Zwierzę Ci się. Jak zwykle zapraszam mama Dorota Sumińska
i córka Marta Stachowiak. A my dzisiaj, Marta, tak jak obiecałyśmy, będziemy o jedzeniu, o jedzeniu mówić, o tym, co należy jeść, a czego nie. I może zaczniemy od małego człowieka, bo ty jesteś mamą mojego wnuczka, 2,5-letniego chłopca, który bardzo lubi jeść i dobrze, ładnie je. Czym ty go karmisz?
No, jak powiem, że wszystkim, to powiem prawdę i nieprawdę. To znaczy, wiadomo, że zaczęło się od mleka. Jak miał 3 miesiące, już zaczął jeść warzywne przeciery, które osobiście konstruowałam.
I tu uwaga, uwaga, osobiście.
Tak, moje dziecko nigdy nie miało w ustach tak zwanego słoiczka. I nie dlatego, że ja jestem jakąś straszliwą przeciwniczką słoiczków, bo na czarną godzinę oczywiście są ok. Natomiast wolałam, żeby tam w tym, co on zje, był prawdziwy burak zmielony wielokrotnie, żeby była prawdziwa marchewka i tak dalej. Chodziło mi o to, żeby na pewno to jedzenie nie było przetworzone, chyba że termicznie.
I to już wystarczy.
Tak naprawdę tak. W tej chwili Eryk je głównie bezmięśnie. Mówię głównie dlatego, że w przedszkolu, do którego chodzi, dzieci jedzą mięso i on je wprawdzie bardzo mało, natomiast zdarza mu się. Nie byłoby możliwości, żeby jemu wytłumaczyć, że on nie może tego, co inne dzieci. Ja to rozumiem, natomiast zrobię bardzo dużo, żeby w przyszłości mięsa nie jadł w ogóle, jak tylko to będzie możliwe. Natomiast w domu, u babci i dziadków i gdziekolwiek indziej je wyłącznie bezmięśnie i jest to dieta bardzo bogata. Powiem jeszcze, że bardzo dużo rodziców boi się, że 2,5-letnie dziecko nie może jeść pewnych dorosłych rzeczy, orzechów, oliwek, to są, co jeszcze, miodu, że to jest zbyt ciężkostrawne, czy bardzo uczulające. Tak naprawdę dziecko w tym wieku, a nawet młodsze, może jeść te wszystkie rzeczy pod warunkiem, że nie jest alergikiem. Nie tylko może, ale i powinno. Tu taka mała rada dla mam, których dzieci rzadko kiedy korzystają z pieluszki, jeśli wiecie, o co mi chodzi, lub z nocnika. W takich sytuacjach orzechy nerkowca, które dzieci uwielbiają, bardzo pomagają sprawę załatwić.
Ja może troszkę cię przycisnę i popytam bardziej, dlatego że co mi się ogromnie podoba w diecie mojego wnuka, a co wprowadziła córka. On je bardzo dużo w ogóle nieprzetworzonej żywności, czyli tak bywa, że on na śniadanie je wyłącznie owoce.
I bywa, tylko tak jest już w tej chwili właściwie.
I to jest coś wspaniałego, bo on zjada 2 jabłka, banan,
pomarańcze, mandarynki.
Tak, także to jest wspaniała rzecz i chcę powiedzieć, że pewien dietetyk, którego nazwiska nie pamiętam niestety, był o krok od Nagrody Nobla, jeżeli chodzi o ożywienie, bo stwierdził na podstawie długoletnich badań, że żeby nie chorować na choroby nowotworowe, wystarczy mieć w diecie 51% żywności w ogóle nieprzetworzonej, czyli surowej, bez żadnej obróbki, ani termicznej, ani chemicznej, ani żadnej innej. Więc zapamiętajcie to Państwo, bo to dotyczy nie tylko ludzi. To dotyczy również tych zwierząt, które mamy pod opieką. I taka dieta dla dziecka, gdzie jest bardzo dużo surowej żywności w ogóle nieprzetworzonej, jest najzdrowsza. Jeszcze powiedzmy tylko to, czy Eryk poza katarami, które przynosi z przedszkola, jak nam przynosi w prezencie, tak, nie jest dzieckiem, które choruje, prawda?
Nie, tak naprawdę, jak to się mówi, chodzi z glutem od września ubiegłego roku, czyli odkąd poszedł do najmłodszej grupy przedszkolnej, żłobkowej jeszcze. I glut towarzyszy nam z pewnymi przerwami cały czas, natomiast poza tym miał tak zwaną 3-dniówkę, jak miał bodaj 10 miesięcy, a poza tym jest absolutnie zdrowym i radosnym dzieckiem, które ma za dużo energii. Ale to chyba każda mama.
Ale to dużo owoców.
Wie, jak to jest. Ja dzięki niemu zaczęłam biegać, bo muszę gonić za rowerkiem.
Więc to jest niezwykle ważne. Pamiętajcie, że każdy może być zdrowy, jeżeli nie będzie jadł żywności przetworzonej, a tym bardziej wielokrotnie przetworzonej, bo przetwarzanie to jest nawet termiczne, to jest samo gotowanie jedzenia, już zmienia zupełnie jego właściwości, czasem powodując nawet, że to jedzenie staje się toksyczne. Ludzie sobie z tego zupełnie nie zdają sprawy. I przejdziemy może do zwierząt.
Ja tylko jeszcze spytam, jakie jedzenie po obróbce termicznej może być toksyczne? Bo to jest coś, czego ja nie wiem, a mnie zaciekawiłaś.
Przede wszystkim to jedzenie dla nas toksyczne, dla ludzi, które pochodzi od zwierząt, a więc mięso. Ja nikogo nie namawiam, żeby jadł surowe mięso, bo ono też jest bardzo niezdrowe dla człowieka. Człowiek w ogóle nie powinien jeść mięsa, bo ono jest po prostu niezdrowe. Natomiast mięso smażone, mięso gotowane, wywary mięsno-kostne są bardzo szkodliwe. To są takie stare historie, kiedy babcia, prawda, jak ktoś był chory i słaby, to babcia mówiła, trzeba ugotować rosołku. I rosołek jest najlepszym lekarstwem. Nie, proszę Państwa, rosołek jest najlepszą trucizną i tylko powiem, że w laboratoriach bakteriologicznych na bulionie, a to jest rosołek, hoduje się bakterie. Bardzo dobrze tam rosną. Dlatego odradzamy rosołek, jeżeli już, to może być warzywny, bardzo smaczny i dużo, dużo mniej szkodliwy, aniżeli wywar mięsno-kostny. Nawet powiedziałabym, że rosołek warzywny jest zdrowy, tylko zależy to wszystko od tego, jak długo jest gotowany. Im dłużej gotujemy jedzenie, tym więcej ono traci. Dlatego jedzenie azjatyckie, które jest gotowane półsurowe, jest dużo, dużo zdrowsze. I pamiętajmy o tym, gotując zupy dzieciom, że to nie ma być rozdziabdziane zupełnie i taka rozgotowana pulpa, tylko to mają być warzywa.
Tak jest. Teraz takie zupki właśnie testujemy i coraz więcej smaków wchodzi. Najlepiej jest, tu jeszcze ostatnia rada, jak dziecko już jest starsze, zamiast robić zupy kremy, żeby było co gryźć. Tłuczkiem do ziemniaków rozgniatamy warzywa zupne i robi się wspaniała zupa półkremy. Koniec porad dla mam. Zaczynamy od zwierzęta.
Zaczynamy od zwierzęta. Więc początek był już właśnie wprowadzeniem, dlatego że zwierzęta się nie różnią od nas, jeżeli chodzi o to, co jest dla nich zdrowe, znaczy ogólnie się nie różnią, bo są pewne różnice i to, co jedzą zwierzęta, mogłoby nam bardzo zaszkodzić i odwrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną sprawę przetwarzania żywności, tutaj różnicy nie ma żadnej. Im jedzenie jest mniej przetworzone, tym jest zdrowsze. Po prostu wróćmy do podstaw. Wilk, lis, ktoś im gotuje?
Ani karmy im nikt nie daje.
Ani karmy nikt nie daje, ani nikt im nie gotuje obiadków, tylko to, co znajdą, to zjedzą. Oczywiście pies przez tysiące lat udomawiania zmienił się bardzo, nie jest już ani wilkiem, ani lisem, ani szakalem. Natomiast jego przewód pokarmowy w dalszym ciągu można powiedzieć, że jest wilczy. Zrobię Ci mały egzamin, tak? Przed publicznością.
Dobrze, że to nie jest na żywo.
Powiedz mi, jak sądzisz? Jak sądzisz, czy pies jest bezwzględnym drapieżnikiem, czy nie jest bezwzględnym drapieżnikiem?
Nie jest bezwzględnym drapieżnikiem.
Brawo, brawo, bardzo się cieszę.
Tak. Nawet wiem dlaczego.
Pies nie jest bezwzględnym drapieżnikiem. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że jego przewód pokarmowy jest dostosowany do tego, żeby rozkładać, żeby wykorzystywać żywność pochodzenia roślinnego i oczywiście przede wszystkim żywność pochodzenia zwierzęcego. Natomiast są takie gatunki spokrewnionych z psem zwierząt, jak na przykład lis nadrzewny czy lis wirginijski. To są lisy, których dieta składa się prawie wyłącznie z owoców. To są lisy, które czasem zjedzą jakiegoś żuczka, czasem ukradną, bo łażą po drzewach. Czasem ukradną ptakom jajko, ale to jest naprawdę tam rarytas, który się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Jajko tylko w okresie lęgowym ptaków, żuczki tylko wtedy, kiedy akurat dane żuczki na danym drzewie urzędują, a jak wiemy, ich życie nie jest najdłuższe. Więc, a głównie są to owoce. Dlaczego ja to mówię? Mówię to dlatego, że to jest bardzo ważna różnica między psem a kotem. Bo kot jest drapieżnikiem bezwzględnym. Absolutnie kot potrzebuje do życia żywności pochodzenia zwierzęcego. Mówię to po to, żeby przekonać opiekunów kotów, którzy uciekają się do zrobienia z kota weganina. Czy są w tej chwili gotowe karmy, wegańskie gotowe karmy, które mają skład taki, że teoretycznie przynajmniej ten skład spełnia oczekiwania organizmu kociego? Natomiast ja niestety, to jest za wcześnie, może za 20 lat, kiedy technologia jeszcze się zmieni i tradycja robienia wegańskich karm dla zwierząt zrobi się, znaczy już to już będzie tradycja, to już będzie coś, co jest wypracowane i zrobione jak najlepiej, wtedy okej. Natomiast na razie to jest swego rodzaju nowość. Ja znam co prawda ludzi, którzy karmią taką karmą i mówią, że wszystko jest dobrze. Ja nie do końca im wierzę, po prostu nie do końca, dlatego że znając przemianę materii kota i wymagania jego organizmu, zapotrzebowania jego organizmu na pewne składniki, których nie ma absolutnie w żywności pochodzenia roślinnego, no mam pewne wątpliwości. Oczywiście mam też wątpliwości co do takiej totalnej wegańskości tych karm, dlatego że aminokwasy siarkowe, których kot nie syntetyzuje, które musi przyjmować z jedzeniem, nie wiem, czy one są syntetyczne do końca. Po prostu mam co do tego wątpliwości, czy producenci są do końca pod tym względem uczciwi, bo no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, mówiąc kolokwialnie, i pewne składniki pokarmowe muszą w tym pokarmie dla kota być. Natomiast, jeżeli chodzi o psa, to pies może być wegetarianinem. Nie weganinem, ale wegetarianinem. I jeżeli psu dostarczymy w jedzeniu białko pochodzenia zwierzęcego w innej niż mięso formie, on naprawdę bez uszczerbku dla zdrowia będzie zdrowo żył i nic mu nie będzie. Ktoś powie, no dobrze, a czy może jeść wegańskie karmy? Dużo prędzej, gotowe karmy. Dużo prędzej, aniżeli kot. Chociaż, ale Państwo wiecie, że ja jestem wrogiem gotowych karm w ogóle.
Zdecydowanie, tak.
A jak myślisz, dlaczego?
Dlatego, że nie wiadomo, co w nich jest do końca.
Nawet jeśli wiadomo.
To są jest wielokrotnie... To wielokrotnie przetworzone i poza tym, to jest sprawa ważniejsza, bo zdrowotna, wielokrotne przetworzenie. Druga, niezdrowotna, dotyczy tego, że pies też człowiek w sensie czerpania przyjemności z jedzenia. A jeżeli przez całe życie miałby dostawać granulat, to spróbujmy my postawić się w takiej sytuacji.
Powiem, że są psy, które bardzo lubią. To też nie jest generalną zasadą, bądźmy uczciwe, bo są psy, które bardzo lubią gotową karmę i bardzo chętnie ją jedzą.
Więc to nie jest tak. Nie znam takich.
Są takie psy. Są takie psy. Myślę, że to są psy, które po prostu nigdy w życiu nie spróbowały niczego innego.
Tak,
i są nastawione na to, bo to było ich jedyne jedzenie w życiu. Tutaj znowu mnie bardzo znielubią producenci gotowych karm, dlatego że poza karmami leczniczymi, które w niektórych sytuacjach się sprawdzają, naprawdę, w niektórych tak, to takie karmy bytowe, ja uważam, że w ogóle dla psów nie powinny być nigdy podawane. Z tych powodów, o jakich powiedziałam, bo pracuję w zawodzie już kilkadziesiąt lat i widzę, że w tej chwili gotowe karmy dla zwierząt są główną przyczyną, dla jakiej zwierzęta ze swoimi opiekunami odwiedzają gabinety weterynaryjne. Naprawdę, ja nie żartuję. Jest tak bardzo dużo chorób tła żywieniowego, bardzo dużo, i to są choroby metaboliczne bardzo często, że aż trudno w to uwierzyć. Tych chorób tylu nie było, bo oczywiście też były, ale było ich znacznie mniej wtedy, kiedy w Polsce gotowych karm nie było lub kiedy dopiero raczkowały i to zaczynało być popularne. Ja takie czasy pamiętam doskonale. Ja nie twierdzę, że wtedy się karmiło psy bardzo dobrze, nie. Bo to były zupełnie inne czasy i była bieda dużo większa. Ale mimo wszystko psy chorowały dużo mniej na choroby tła żywieniowego, aniżeli w tej chwili. Więc teraz ci, którzy chcą karmić zdrowo swoje psy, zapraszam do tego, żeby albo zapamiętali, albo sobie zapisali, jak karmić każdego psa. I to bez względu na to, czy ten pies jest rasowy, czy jest nierasowy, czy jest duży, czy jest mały, czy jest długowłosy, czy krótkowłosy. Powiem więcej, czy jest, chodzi mi o dorosłe psy, nie będę mówić o szczeniętach, chcę mówić o dorosłych psach. ale czy jest młody, czy jest stary, to też się nie zmienia. W tym przepisie, który ja stosuję od kilkudziesięciu lat w przypadku swoich psów, a pamiętajcie Państwo, że biorę psy stare i bardzo często schorowane i one u mnie żyją naprawdę bardzo długo i bardzo zdrowo, tylko i wyłącznie dzięki diecie. Więc uwaga, uwaga, podaję przepis. Przede wszystkim bazą, czyli wypełniaczem, czyli tym, czego ma być najwięcej w tej porcji żywieniowej, są warzywa. Naprawdę, są warzywa. Nie kasza, nie kluski, nie makaron, nie ryż, tylko warzywa. Jakie warzywa są bezpieczne? Bezpieczne i lubiane przez psy warzywa to są takie warzywa jak marchew, burak. Niektóre psy lubią pietruszkę, seler, ziemniak, zawsze pióre. To są te warzywa, które psy jedzą chętnie, jeżeli chodzi o seler i pietruszkę, mają bardzo intensywny zapach, więc niektóre psy po prostu mogą kręcić nosem. To jest ta baza. Żeby psom smakowało, ja dodaję do gotowania tych warzyw kawałek nieszczęsnego indyka, dlatego że moje psy 3 razy w tygodniu jedzą mięso indycze surowe, ale żeby warzywa im smakowały, dodaję kawałek tego mięsa, które kupuję po to, żeby one 3 razy w tygodniu jadły to surowe mięso i do takiego zachęcam i indyka. Oczywiście ktoś powie, ja sama tego nie jem i nie jem ani serów, ani mlek i tak dalej, a one jedzą i ser i jajka. Robię to dlatego, że uważam, że to jest czarna dziura, w którą wpadli ludzie udomawiając drapieżniki. Ponieważ to jest drapieżnik, a mnie zależy na tym, żeby te moje domowe drapieżniki miały choć trochę przyjemności z życia, poza tym, że mają kochający dom, to takie rzeczy im daję, a więc 4 razy w tygodniu jedzą warzywa z jajkami i białym twarogowym serem, 3 razy w tygodniu jedzą warzywa z mięsem surowym indyczym. Od czasu do czasu psu mięso, surowe mięso można zamienić na gotowaną morską rybę bez ości. Ale od czasu do czasu. Pamiętać o tym, żeby nie podawać podrobów, szczególnie drobiowych. Podroby, tak jak zawierają bardzo dużo dobrych rzeczy, tak równie dużo, jak nie więcej, zawierają trucizn gromadzonych przez nawet krótkie życie tego zwierzęcia tucznego, które się tuczy i podaje mu całą rzeszę substancji, których by się nie podawało, gdyby się tych zwierząt nie tuczyło. Więc można naprawdę zrobić krzywdę podrobami. Poza tym, na przykład, jeśli chodzi o wątrobę, to wątroba wręcz może być bardzo toksyczna, podawana zbyt często. Ja uważam, że w ogóle jej nie powinno się podawać. Więc ta recepta nie jest zbyt trudna do zapamiętania. Warzywa gotowane z jakimś ochłapem, mięso surowe z indyka. Dlaczego z indyka? Ja podaję z indyka nie dlatego, że indyk mniej cierpi w tuczarni, ale jednak jest troszeczkę dalej od nas i psów, bo nie jest ssakiem, a ptakiem. Jest mięsem w miarę bezpiecznym. Bo wszystkie mięsa wiadomo, że są w dzisiejszych czasach, poza tym, że trujące z powodu dla człowieka, to są, zawierają całą rzeszę substancji, których nie powinny zawierać. Indycze też jedzą tylko 3 razy w tygodniu, mają z tego wielką radość, oprócz tego jajka, gotowane, nie surowe, gotowane, ale gotowane na twardo, nie na granatowo i biały ser twarogowy, zwykły, nie żadne twarożki homogenizowane. Jaką ilość tego podawać? Dorosły, zdrowy pies potrzebuje dobowo, na dobę, potrzebuje między 1 a 2 deko na kilogram wagi ciała. Jak jest gruby, to 1 deko na kilogram. Jak jest chudy, to 2 deko na kilogram. Proszę nie ważyć, tylko mieć orientację. Co to jest białko pochodzenia zwierzęcego? To jest mięso, to są jajka, to jest ser. Warzyw natomiast może być naprawdę tyle, ile pies chce i tyle, ile zje. Tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Chodzi o to, żeby te warzywa były rozmaicone, żeby to nie było jedno warzywo.
A jeśli chodzi o ograniczenie i proporcje, nie dodałaś jednej rzeczy, wspomniałaś o psie grubym. Dużo osób chce odchudzić swoje zwierzęta. Ja się spotkałam z czymś takim, że pies umierał z głodu, bo miał wyliczoną ilość konkretną i nie mógł zjeść więcej, żeby schudnąć. I w tym momencie znowu wkraczają warzywa. Wystarczy takiemu grubasowi dać całą michę marchewki z burakiem.
Burakiem, z pietruszką, z selerem, z ziemniakiem.
Tak, i odrobiną mięsa po to, żeby to wszystko ładnie pachniało i żeby odrobina tego mięsa faktycznie była. Natomiast niech on się, za przeproszeniem, nażre tymi warzywami tak, że będzie chodził bokiem. A i tak będzie chudł, bo na burakach i marchewce.
Więc ja przecież... bardzo dobrze, że mi przerwałaś, bo to jest niezwykle ważna informacja. Do mnie przychodzą często psy, które mają potężną nadwagę i zalecam tę dietę, tylko takim naprawdę grubasą. Zalecam taką dawkę białka pochodzenia zwierzęcego, jak dwa pudełka, jeżeli jest to średniej wielkości pies, jak dwa pudełka od zapałek mniej więcej, a warzyw może być miednica do, nie wiem, do prania. Naprawdę może być dużo. I pamiętajmy teraz rzecz niezwykle ważną ze względu na zdrowie naszych psów. Wszystkie duże psy, duże i bardzo duże, a duże i bardzo duże to są psy od 30 kg wzwyż, muszą jeść, nie mogą się najeść naraz bardzo, nie mogą naraz zjeść bardzo dużo. Dlaczego? Wiesz dlaczego?
Bo mogą dostać skrętu żołądka.
Świetnie! Dlaczego tak jest? Dlatego, że psi żołądek jest troszkę niefortunnie, matka natura podwiesiła ten żołądek i on wisi tak troszkę w poprzek. Przechodzi w dwunastnicę, tutaj ma wpust, jeżeli chodzi o przełyk, i sobie tak wisi. Jeżeli on się bardzo zacznie rozdymać, może się zakręcić. I to jest śmiertelna dolegliwość. Jeżeli się nie zrobi operacji praktycznie natychmiast, to niestety pies może stracić życie. I właśnie dlatego nie trzeba rozpychać dużym psom żołądków. I takie psy powinny jeść minimum 2 razy dziennie. Oczywiście mogą jeść i 3 razy dziennie, co nie jest najzdrowsze z punktu widzenia psiej przemiany materii wcale, ale w naturze by nigdy takich dużych psów nie było, bo wilk nie jest taki wielki. Dlatego ponieważ stworzyliśmy takie psy, to musimy, no i one muszą ponieść tego niestety konsekwencje, ponieważ zdrowy, normalnej wielkości, czyli do 30 kg pies, taki 10-20 kg, może spokojnie jeść raz dziennie i może się porządnie najeść raz dziennie. Z jednym wyjątkiem, jeżeli mamy taką sytuację, że z jakichś powodów pies nagle bardzo schudł, na przykład, no niestety zgubił się właścicielowi, zgubił się opiekunowi, uciekł i głodował kilka dni i wrócił sucharek. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji traktujemy tego psa dokładnie tak samo, jakby jak był dużego. Psem bardzo dużym. Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście żołądek w takiej pustej przestrzeni może się zachowywać tak jak żołądek ogromnego psa i wisieć taki wielki wór, kiedy naokoło nie ma żadnej tkanki tłuszczowej, jest pusto i zakręcenie się wtedy jest bardzo łatwe. A po drugie, dłuższa głodówka niestety usypia, ucisza cały ten cykl przemiany materii tak, że nagła podaż takiej kalorycznego, dużej ilości kalorycznego jedzenia może się skończyć bardzo poważnymi dolegliwościami, niekoniecznie ze strony żołądka, ale również ze strony jelit i całej przemiany materii. No, po prostu może dostać biegunki i różnych innych dolegliwości. A więc wprowadzamy to jedzenie stopniowo i nie dajemy naraz dużo jedzenia, tylko dzielimy to na porcje. Czy jeszcze czegoś nie powiedziałam, powiedz mi?
Nawet jeśli nie powiedziałaś, to możesz powiedzieć za tydzień. Tymczasem czas nam się kończy, więc tą biegunką, która tu wybrzmiała przed chwilą, kończymy ten odcinek żywieniowy. Zachęcamy wszystkich dalej do subskrybowania i do zadawania pytań w komentarzach.
Ja jeszcze na koniec mogę coś powiedzieć szybko.
Bardzo szybko.
Chcę powiedzieć, że chcę podziękować wszystkim, którzy pomagają ukraińskim uchodźcom, ich zwierzętom. I chcę powiedzieć, że pomożemy najlepiej zwierzętom z Ukrainy, jeżeli będziemy adoptować psy nasze z naszych schronisk. Zrobi się miejsce dla psów ze schronisk ukraińskich. I to chciałam dopowiedzieć. No i cóż, do usłyszenia i zobaczenia.
Do usłyszenia i zobaczenia w następną sobotę.
Dziękujemy.